To jest podcast Zdrowie bez cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie Państwa zapraszam. A dzisiaj porozmawiamy o tym, czy można w ramach NFZ zaplanować leczenie za granicą. Czy są w ogóle takie możliwości? Czy zawsze to musi być tak, że jeśli w Polsce lekarze nie są w stanie nam pomóc, to musimy zakładać zbiórki, zrzutki, czy może nam pomóc nasz płatnik, może nam pomóc NFZ, bo może są takie sytuacje. I o to właśnie zapytamy panią Magdalenę Karwowską, naczelnika Wydziału Leczenia za Granicą Narodowego Funduszu Zdrowia.
Witam serdecznie.
Pani naczelnik, no właśnie, czy są w ogóle takie możliwości, żeby leczyć się za granicą, jeśli w Polsce nie ma dla nas ratunku, nie ma dla nas leczenia?
Są takie możliwości, są takie dwie sytuacje. Pierwszą z nich jest taka sytuacja, kiedy oczekujemy na liście do udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, jesteśmy zapisani na tą listę, ale pogarsza nam się stan zdrowia i z uwagi na powyższe dane świadczenie musi być wykonane w terminie wcześniejszym. Wówczas lekarz może wypełnić taki wniosek, wskazując dopuszczalny czas oczekiwania pacjenta na to leczenie. I taki wniosek składa się do centrali NFZ. A drugą sytuacją jest sytuacja, w której brak jest rzeczywistej możliwości wykonania danego świadczenia na terenie kraju lub stan pacjenta jest tak skomplikowany, że lekarze w Polsce nie podejmują się wykonania danego świadczenia, a ono jest niezbędne w celu poprawy jego stanu zdrowia lub nawet uratowania jego życia. I to są takie dwie sytuacje i obie te sytuacje wymagają jednego. To świadczenie wnioskowane musi być świadczeniem gwarantowanym, czyli finansowanym ze środków publicznych Narodowego Funduszu Zdrowia.
Rozumiem. No to dobrze. Jeśli mamy w Polsce, teraz wytłumaczmy to praktycznie. Jeśli mamy, czekamy na przykład na operację serca, którą normalnie byśmy mieli zrobioną w klinice X, i tam jesteśmy w kolejce gdzieś na szarym końcu, tak? No a nam się pogarsza. To wtedy co się dzieje?
W sytuacji, kiedy się stan zdrowia pogarsza, pierwszym takim krokiem jest to, że pacjent udaje się do lekarza prowadzącego, do szpitala, gdzie oczekuje na to świadczenie i lekarze dokonują ponownej oceny stanu zdrowia. Wówczas w sytuacji, kiedy pacjent dotychczas oczekiwał na tak zwanej liście stabilnej, mogą go przesunąć na tak zwaną listę pilną i wskazać mu nowy termin na wykonanie tego zabiegu. W sytuacji, kiedy pacjent już oczekuje być może w trybie pilnym na wykonanie tego zabiegu.
Czasami jest dużo tych pilnych pacjentów.
Tak, wówczas lekarz może wypełnić część trzecią wniosku właśnie w trybie przepisów o koordynacji, wskazując niezbędne dane, w tym w szczególności ten dopuszczalny czas oczekiwania pacjenta na leczenie. Taki wniosek, w ogóle tutaj może na początku należy wskazać, że on ma taką formę formularzową. Część tej formy jest dedykowana dla pacjenta. On wpisuje swoje dane osobowe, zaznacza odpowiednie przedmioty wniosku, ponieważ również możemy sfinansować koszty transportu pacjenta do miejsca leczenia, jeżeli stan jego zdrowia tego wymaga. Dołącza kopię odpowiedniej dokumentacji, również oczywiście podpisuje ten wniosek, a częścią taką dedykowaną dla lekarza specjalisty w danej dziedzinie medycyny jest część trzecia. Oczywiście wniosek taki wypełnia lekarz danej dziedziny medycyny, tak? Tu w przypadku, o którym mówimy, o operacji kardiochirurgicznej, musi to być lekarz kardiochirurg. Mhm. To jest dosyć istotne, ponieważ jakby to determinują przepisy prawa i tu musi być lekarz, którego dziedzina medycyna pozwala faktycznie na...
Pokrywa się po prostu
tak,
z problemem.
Dokładnie, mhm. Tak. On ma tą wiedzę merytoryczną z tego zakresu, zna stan zdrowia pacjenta i potrafi ocenić ten dopuszczalny czas oczekiwania tego pacjenta na to leczenie, tak? Mhm. Także to jest ta sytuacja związana z czasem oczekiwania. Tak?
No właśnie. Pani naczelnik, no i dobrze. Tylko tutaj czas gra rolę, prawda? Mhm. No i nasuwa się pytanie, jak długo to wszystko trwa u nas tak naprawdę? Lekarz, pacjent mhm. wypełnił, lekarz wypełnił, wysyłamy do NFZ-u. Mhm.
Znaczy, powiem z mojego doświadczenia, które mieliśmy, że no, jeżeli jest taka potrzeba, jest to leczenie pilne, ratujące życie, to nawet w kilka godzin jest wydawana taka decyzja. Tutaj dzięki współpracy z konsultantami wojewódzkimi, krajowymi, ośrodkami zagranicznymi, ponieważ my jako płatnik również musimy ustalić szacunkowe koszty tego leczenia, tak? Dzięki takiej wspólnej współpracy naprawdę wydawaliśmy zgody w ciągu kilku godzin. I to z reguły były piątki po południu.
To zwykle tak jest,
tak,
właśnie.
Tak.
I teraz, pani naczelnik, no a jeśli jest taka sytuacja, że chorujemy na jakąś chorobę, której u nas lekarze nie potrafią leczyć, mamy, możemy mieć na przykład operację, która by nam uratowała życie albo znacząco poprawiła jakość życia, a nasi polscy lekarze nie są w stanie się jej podjąć, to jakie, jak to tutaj w tej sytuacji wygląda?
Też jest taka możliwość złożenia wniosku i tutaj mamy do czynienia z tą drugą sytuacją, kiedy w kraju no, brak jest możliwości albo zdiagnozowania pacjenta, tak, albo podjęcia działań terapeutycznych. Wówczas również pacjent wnioskuje do lekarza odpowiedniej dziedziny medycyny, przekazuje wniosek. Lekarz odpowiedniej dziedziny medycyny wypełnia ten wniosek i co jest ważne, ten lekarz we wniosku wskazuje konkretny zakres świadczeń, jakie mają być przeprowadzone poza granicami kraju oraz uzasadnia brak możliwości wykonania danych świadczeń na terenie kraju. Dodatkowo w przypadku tych wniosków składanych z powodu braku możliwości leczenia na terenie kraju, lekarz wskazuje placówkę zagraniczną i uzasadnia jej wybór. Bardzo często powołuje jej doświadczenie lub wskazuje jakiegoś lekarza specjalistę, który się specjalizuje w jakiejś wąskiej dziedzinie medycyny i jakby te niezbędne informacje są przekazywane do NFZ-u. Oczywiście niezbędną częścią jest również dokumentacja medyczna. Taką dokumentację medyczną, kopię tej dokumentacji pacjent dołącza i my, prowadząc takie postępowanie wyjaśniające, też zasięgamy opinii konsultantów w ochronie zdrowia bądź podmiotów krajowych posiadających profesjonalną wiedzę w zakresie danej dziedziny medycyny, danego leczenia i jak najbardziej w sytuacji, kiedy tutaj konsultanci potwierdzą nam konieczność skierowania pacjenta na taką diagnostykę lub jakieś konkretne świadczenie oraz wskażą na brak możliwości jego wykonania w kraju, to taka decyzja jest podejmowana.
Dobrze, a pani naczelnik, taka sytuacja. Choruje na chorobę, na którą nie ma leku i właściwie pojawił się lek, sposób operowania, ale jest na etapie badań i jest wykonywany, no ja załóżmy w Szwajcarii. Czy wtedy w ogóle jest szansa?
Wówczas nie ma takiej szansy, ponieważ to, co wcześniej powiedziałam, to wnioskowane świadczenie musi należeć do świadczeń gwarantowanych, finansowanych ze środków publicznych, tak?
Okay.
Niestety leczenie, które odbywa się w ramach badań klinicznych, nie należy doświadczeń o udowodnionej skuteczności. Często właśnie te badania kliniczne są prowadzone po to, aby tą skuteczność danego leczenia udowodnić. Dlatego też ze środków publicznych takie leczenie no, nie może być pokryte.
Musicie być po prostu pewni.
Pewni, że tak, dokładnie tak.
Dobrze. I tutaj nasuwa się pytanie, bo pewnie wiele osób, które nas ogląda, zapyta, no to dlaczego jest tyle tych zrzutek na leczenie zagraniczne? Dlaczego ludzie sami zbierają pieniądze? O co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego nie zwracają się do was, żebyście im pomogli się leczyć za granicą?
To znaczy, pacjenci do nas się zwracają, bo mamy bardzo dużo telefonów od pacjentów. Również przychodzą do nas osobiście. Mamy też takie miejsce specjalnie dedykowane dla właśnie pacjentów nas odwiedzających osobiście. Ale również tutaj, co jest ważne, takiego pacjenta winien poprowadzić lekarz, tak? W sytuacji, kiedy już na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, tak? Lekarz zauważy dany problem, następnie skieruje takiego pacjenta do poradni specjalistycznej. To jakby do właściwości tych lekarzy należy ocena, tak, po pierwsze, jakie leczenie temu pacjentowi jest konieczne do przeprowadzenia w aktualnym stanie zdrowia. Czy jest to możliwe do wykonania na terenie kraju? Oczywiście też, czy jest możliwa refundacja, tak? Ale to lekarze już wiedzą. Też, aby tutaj rozpropagować to leczenie poza granicami kraju, aktualnie prowadzimy taki projekt Leczenie planowane prosto i przystępnie. Dedykowane jest to dla lekarzy. Odbyły się takie dwa szkolenia już w Bydgoszczy i w Lublinie. Planujemy jeszcze trzy. I właśnie mówimy o możliwości leczenia poza granicami kraju, o warunkach, jakie należy spełnić, jak to wygląda, jak to jest finansowane, jakie są zasady, tak żeby też tutaj lekarze tą wiedzę z tego zakresu po prostu mieli.
No właśnie, bo tutaj lekarz w takim procesie, nazwijmy to, kierowania do leczenia za granicę jest w pewien sposób kluczowy, prawda?
Jest kluczowy. Też często tutaj rozmawiając z pacjentami w sytuacji, kiedy pacjent po prostu podpytuje się nas, gdzie się zwrócić, też często kierujemy pacjentów w pierwszej kolejności do konsultantów wojewódzkich danej dziedziny medycyny z terenu ich zamieszkania, ponieważ konsultant to jest taka osoba, która ma jakby szerszą wiedzę, tak, na temat możliwości albo braku możliwości wykonania danego świadczenia lub czasu oczekiwania. Dodatkowym takim już konsultantem jest również konsultant krajowy, do którego również pacjent ma prawo się zwrócić, poprosić o konsultację i często jest tak, że ci konsultanci po prostu zapraszają pacjenta bezpośrednio już do siebie lub wskazują mu placówkę, w której to leczenie może się odbyć. Także wiele też takich wniosków, które my procedujemy, które z początku są procedowane jako świadczenia niewykonywane w kraju, potem okazuje się, że jednak jest możliwość wykonania danego świadczenia w kraju i taki pacjent do nas mówi, że jestem zadowolony, bo ja w końcu mogę, wiem, gdzie mogę to świadczenie zrobić, jestem zapisany, a i tak naprawdę wcale za tą granicę nie chciałem jechać, bo nie znam języka, boję się, jestem starszą osobą.
Często
także, także często tak jest i dla pacjentów taki wyjazd za granicę to jest też nie lada wezwanie, ponieważ my finansujemy tylko świadczenia opieki zdrowotnej na rzecz tego pacjenta, tak? Jeżeli jest to pacjent małoletni, który wymaga opieki, tak? No to tutaj też rodzice tego pacjenta często muszą sobie znaleźć dodatkowo czy jakiś lokum, czy
hotel. I muszą za to sami zapłacić.
Tak, ale jak mówię, współpracujemy też z ośrodkami tam na miejscu, też te kliniki zagraniczne, które na przykład zajmują się radioterapią, mają takie hotele i przyjmując tych pacjentów z zagranicy, też taki pacjent odbywa to leczenie na warunkach, które obowiązują w tym danym kraju, tak? I to leczenie odbywa się z reguły na podstawie takiego specjalnego formularza S2, który jest wydawany pacjentowi po wydaniu zgody prezesa NFZ na to świadczenie.
Czyli trzeba coś na przykład dopłacać, albo, albo najpierw zapłacić, a później dostać zwrot. Jak to wychodzi?
W przypadku, kiedy pacjent składa wniosek z powodu braku możliwości wykonania świadczenia na terenie kraju, to jest taki przepis krajowy, nasz polski. I wówczas my płacimy w całości, pokrywamy wszystkie świadczenia opieki zdrowotnej, które są niezbędne do wykonania na rzecz tego pacjenta i które obejmuje decyzja prezesa NFZ. Również w tym przypadku możemy skierować pacjenta na leczenie poza kraje unijne. Wówczas nie wydajemy takiego formularza unijnego, a po prostu dokonujemy przedpłaty lub rozliczamy świadczenie na podstawie faktur wystawionych przez ośrodki zagraniczne. To są na przykład ośrodki w Stanach Zjednoczonych, zdarzył nam się wniosek do Japonii, do Tajlandii.
Tajlandii nawet?
Tak. I to jest ten nasz przepis krajowy. W przypadku czasu oczekiwania to jest tak zwany ten tryb koordynacyjny, o którym wspomniała wcześniej pani dyrektor, i wówczas wydając taki formularz S2, niestety pacjent zobowiązany jest też do pokrywania tak zwanych kosztów współpłacenia tego leczenia.
Okej. No dobrze. Z czym najczęściej jeżdżą się leczyć za granicę Polacy?
Najczęściej za granicę kierujemy dzieci. Są to problemy z zakresu chirurgii dziecięcej, często malformacje tętniczo-naczyniowe, naczyniaki, które umieszczone są w okolicach twarzy czaszki. Są to dzieci malutkie, które wymagają takiego specjalistycznego leczenia. Też kierujemy na leczenie kardiochirurgiczne dzieci z wrodzonymi wadami serca. Oczywiście te wnioski są wypełniane przez lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiochirurgii z ośrodków referencyjnych, ośrodków krajowych w Polsce, opiniowane przez konsultanta krajowego, bądź zasięgamy opinii jeszcze dodatkowych ośrodków. To jest kardiochirurgia. Też sporo dzieci skierowaliśmy na leczenie do Stanów Zjednoczonych w przypadku wad wrodzonych kończyn dolnych. Chociaż od 2016 roku już funkcjonują w Polsce dwa takie ośrodki, które się tymi wadami zajmują, to niemniej jednak niektóre procedury, na przykład tak zwana procedura plastyki rotacyjnej, jeszcze nasi lekarze się uczą, wyjeżdżając tam do Stanów, ale kierujemy też takich pacjentów właśnie, to chyba najwięcej dzieci, tak jeszcze sobie przypominam. Z takich...
a najbardziej taki spektakularny przypadek, który pani utkwił?
Najbardziej spektakularny przypadek to były dwa takie przypadki. Jeden z nich to był przypadek, kiedy urodziła się dziewczynka z bardzo dużym naczyniakiem, niefortunnie umiejscowionym w przełyku tchawicy, tak, że nie można było jej zaintubować.
Ojej.
Wówczas w ciągu 2 godzin dosłownie ona się urodziła, stała przygotowana karetka, lekarz wypełnił wniosek i już ta karetka gnała do Niemiec, aby można było po prostu ją zaintubować, wyciąć tego guza. Udało się, wszystko potoczyło się dobrze, a drugim takim przypadkiem to oczywiście był również piątek po południu. Do jednego ze szpitali warszawskich ginekologicznych trafiła pacjentka, której odeszły wody płodowe. I lekarz, przyjmując ją, dowiedział się, że pacjentce w Belgii przeprowadzono tak zwany zabieg okluzji tchawicy płodu. Wówczas nie robiliśmy tych świadczeń w kraju, więc lekarz też zadzwonił do nas, pokierowaliśmy lekarzem, co trzeba zrobić, wniosek został wypełniony, samolot czekał, ponieważ aby dziecko mogło urodzić się żywe, należało przed porodem po prostu wyjąć ten balon z tchawicy. Udało się, trafiło do Belgii, balon został wyjęty. Także to były takie dosyć stresujące momenty, ale pozytywnie zakończone. Także tutaj też taka rada dla pacjentów, że jeżeli nawet wcześniej zdecydowali się na jakieś leczenie i nie poinformowali o tym lekarza prowadzącego, no to tak jak w przypadku tej pacjentki tutaj nastąpił poród przedwczesny, tak? A żeby mógł się zakończyć pozytywnie, no to niestety ten balon musiał zostać usunięty. No. Nie mieliśmy wówczas sprzętu i możliwości. Teraz już robimy takie, takie operacje na płodach, więc nie ma takiej potrzeby. Ale no, wówczas było to duże wyzwanie i naprawdę też dzięki współpracy i konsultanta, i lekarza, i ratunkowego pogotowia lotniczego wszystko się udało i to wspominam.
I dziecko żyje.
Tak. Tak, tak. I ta dziewczynka z tym naczyniakiem też. Także też muszę powiedzieć, że ci pacjenci, mamy z nimi kontakt od wielu lat, dzwonią.
Macie Państwo satysfakcję
tak,
dużą.
Tak, tak. Rozmawiają zawsze jakieś życzenia. Także to jest też miłe, że o nas pamiętają. Też staramy się im pomóc. Tak, także nie tylko w leczeniu planowanym, nawet jak coś się nagle tutaj staje na terenie kraju. Tak. Też mieliśmy ostatnio, mamy dziewczynkę po przeszczepie płuc, bo kiedyś też w kraju nie wykonywaliśmy przeszczepów płucu pacjentów z mukowiscydozą, więc wiele dzieci, nastolatków skierowaliśmy na takie leczenie do Austrii. I te dzieci jakby nadal jeżdżą tam na taką kontynuację opieki pooperacyjnej. No i też się zdarzyło właśnie, szczególnie w czasach pandemii, mieliśmy tutaj duże wezwanie, bo wiele klinik odmawiało wprost przyjmowania pacjentów z zagranicy. No ale dla takich pacjentów robiono wyjątki i tutaj też dzięki takiej współpracy wieloletniej już tak, te dzieci miały możliwość po prostu kontynuacji takiej opieki, tak? No, także to też jest taka satysfakcja.
Więc rozumiem, pani naczelnik, że jak mamy duży problem, jak nie możemy tego problemu zdrowotnego rozwiązać w Polsce, to zanim założymy zrzutkę, to chyba się powinniśmy skontaktować wcześniej z państwem.
Tak, też mamy wszelkie niezbędne informacje, są na takiej naszej stronie leczeniezagranica@nfz.gov.pl. Tam są zarówno informacje w podziale dla pacjenta, dla lekarza, także też chętnie codziennie praktycznie rozmawiamy i z pacjentami, i z lekarzami, zachęcamy do takiego kontaktu, bo naprawdę jedna rozmowa pięciominutowa potrafi wiele wyjaśnić.
No dobrze, a jak na przykład nasz lekarz nie wie, nie zna, albo nie chce, no to co, dzwonić do was?
Dzwonić do nas, my wówczas pacjenta też kierujemy na taką ścieżkę, oczywiście pacjent musi to, dobrze jest jak pacjent zainicjuje ten problem, tak? Wówczas też się wspomagamy konsultantami wojewódzkimi lub krajowymi, w zależności od problemu, tak? No tak? Bardzo często też z naszego doświadczenia już wiemy o ośrodkach, które mogą realizować dane świadczenie w kraju, o których właśnie nie wiedzą pacjenci i lekarze ich prowadzący, tak? Ponieważ też tych ośrodków, tak jak wcześniej wspomniałam o naczyniakach, tak? One są różnego rodzaju i umiejscowienia, i charakteru, ale też mamy ośrodki na terenie kraju, dzięki konsultantowi krajowemu w dziedzinie chirurgii dziecięcej są takie trzy ośrodki, Warszawa, Łódź, Gdańsk. Gdańsk, który współpracuje z kliniką w Eberswalde i te dzieci tutaj w pierwszej kolejności otrzymują pomoc. Oczywiście w sytuacji, kiedy wyczerpiemy też możliwości już leczenia tych dzieci i wskazane jest kontynuowanie, czy jakby przeniesienie tego leczenia do ośrodka bardziej referencyjnego, tego niemieckiego, to też ci lekarze wypełniają takie wnioski, odpowiednio je uzasadniając, tak? Także zapraszamy do kontaktu z nami, zawsze jesteśmy pod telefonem, też przychodzą do nas pacjenci, także porozmawiamy.
Proszę Państwa, różnie się w życiu plecie. Czasami zaczynamy chorować bardzo mocno, czasami nie możemy znaleźć pomocy, czasami wiemy, że ta pomoc będzie za granicą. Przerażają nas koszty oczywiście, więc zanim będziemy próbować zebrać pieniądze na takie leczenie, to wcześniej dowiedzmy się, czy być może nie pomoże nam po prostu NFZ w finansowaniu tego leczenia. Dziękuję pięknie.